Wielka dama tańczy sama.
Serdecznie zapraszam na specjalne wydanie programu Bez Tajemnic, które będzie poświęcone mojej mamie Annie Jantar. Natalia Kukulska.
Polecamy także fragmenty archiwalnego, ekskluzywnego wywiadu z Anną Jantar i jej największe przeboje. A to wszystko przez cały weekend, tylko w radiowej jedynce.
Bez tajemnic.
Wspominamy twoją mamę w 35. rocznicę jej śmierci, która dzisiaj właśnie mija. Jakie jest twoje najdawniejsze wspomnienie związane z Anną Jantar?
Wydaje mi się, że to ostatnie to jest takie, jak byłam przebrana za krasnala w programie, jakimś takim, gdzie mama była, nie wiem, czy sierotką Marysią, nomen omen. To był jakiś program muzyczny. Ja byłam po prostu jednym ze statystujących dzieci. I pamiętam to, bo jak mi odrywali brodę, to wiesz, to mnie zabolało.
Bolało.
I chyba ją pamiętam z tego programu. Ostatnia rzecz, ale to jest, wiesz, to wszystko jest jak przez mgłę. Nie dosyć, że było jak przez mgłę, to jeszcze się zatarło.
A nie pamiętasz tej sceny, którą opowiadała twoja babcia, pani Halina Schmetterling, jak pojechaliście po mamę na lotnisko, kiedy wracała ze Stanów Zjednoczonych i kiedy nagle ogłoszono, że samolot uległ katastrofie. Miałaś wtedy 4 lata, więc nie rozumiałaś, co się dzieje. Nawet nie mogłaś chyba rozumieć.
Nie.
Babcia wyrwała ci z rąk mały bukiecik, który miałaś w rękach.
Tak, no, ja to pamiętam. Wiedziałam, że jest jakieś zamieszanie, że coś złego się dzieje, jakąś panikę na tym lotnisku. Babcie, która wyrwała. W kontekście właśnie, no już nie mamy, to wspominam, tylko przeżycia, które wtedy było. No bo spotkania, jak wiadomo, nie było.
W jakim momencie się zorientowałaś, że twoja mama jest wielką gwiazdą? Oczywiście myślę już o tych czasach po śmierci Ani.
Trudno mi powiedzieć kiedy. Był taki kult mojej mamy, wiesz, no zwłaszcza po śmierci, na samym początku. Ja pamiętam, jak byłam zapraszana na różne wystawy, babcia z tatą moi też, no trudno im było jakby nie uczestniczyć
odmówić.
W tym, odmówić, dlatego że no fani cały czas kontynuowali pamięć, zbierali się, powstawały fan kluby, na przykład fan klub Bursztyn. To było tak dużo tych znaków i sympatii i cały czas takiego jednoczenia się, solidaryzowania w żałobie i w tragedii. No pogrzeb sam był wydarzeniem w Warszawie takim, wiesz, na skalę, na tramwajach, na drzewach, wszędzie byli ludzie, po prostu miasto było, ta część Żoliborza była cała zablokowana.
To było coś niesamowitego. Ja wtedy dopiero się zorientowałam, muszę powiedzieć, jak bardzo popularna Anka była. Ja widziałam, że ona jest świetną piosenkarką, że piękną kobietą, że jest gwiazdą, ale nie zdawałam sobie sprawy z siły rażenia tego zjawiska Anna Jantar. Ten pogrzeb to mi uświadomił.
Tak, wiesz, bo oprócz tego, że no, była osobą znaną, popularną, to dodatkowo chyba coś było takiego, że ona rzeczywiście była lubiana przez ludzi, przez te duże rzesze ludzi. Ponieważ no, śpiewała piosenki trafiające do mas dużych, to nie była muzyka niszowa, ale też jest jeszcze jedna rzecz, to jest to, że ona była wtedy naprawdę u szczytu kariery, bo jak ona zginęła, to na listach przebojów były jej piosenki, nie wiem dokładnie co wtedy było, bo Nic nie może wiecznie trwać chyba było ciut później, ale była piosenka z tego...
Wtedy było Nic nie może wiecznie trwać.
Tak.
Było piosenką roku.
Bo mnie się wydaje, że wtedy było wiesz co, utwór Moje jedyne marzenie.
Też.
Właśnie tak. Dlatego mówię, że było kilka, to nie tylko kwestia jednego przeboju, ale było kilka utworów, które okupowały listy przebojów i ona była wtedy u szczytu. W zasadzie 3 miesiące nie było jej w kraju, a tu jej tak zwana kariera się bardzo mocno napędziła, rozkręcała. Przecież ona po powrocie już była prawie gotowa do wydania płyty. Dlatego ukazała się płyta po jej śmierci z utworami wcześniej niewydanymi, zaraz po. Ja nie miałam takiego momentu, że ja sobie uświadomiłam, o, to teraz jest ten moment, bo ja cały czas żyłam właśnie w takiej otoczce i uwielbienia do niej. Czy to nawet jak szłam prywatnie na cmentarz, gdzie widziałam, że akurat na tym grobie jest najwięcej kwiatów, na tym grobie jest najwięcej świeczek. No, byłam małym dzieckiem, nie rozumiałam, ale dawało mi to coś do myślenia. Dzwonili do nas do domu, do mieszkania fani mojej mamy. Co rusz? Przychodzili. Dziewczyny takie, niektóre fanki prowadziły album, babcia im zlecała, że no dobrze, to zróbcie, uporządkujcie mi tutaj gazety, materiały. I wiesz, no i cały czas był ten temat.
Niesamowity jest ten zwyczaj, że co roku w rocznicę śmierci Anny Jantar fani gromadzą się przy jej grobie na cmentarzu na Wawrzyszewie.
Tak.
I teraz ty tam przychodzisz ze swoimi dziećmi, z Anią i z Jasiem, prawda?
Tak, i powiem ci, że tak, z jednej strony to jest no przecudowne, że oni pamiętają. Jest na przykład, to muszę powiedzieć, taki fan Piotr z Katowic. I on przyjeżdża od śmierci mamy, czyli przez właśnie
35 lat
nie opuścił ani jednej rocznicy śmierci. Ma o mojej mamie wszystko. Gromadzi każdy detal z jej życiorysu, zdjęciem, piosenkę, wszystko. I takich ludzi jest więcej. Więc to jest niesamowite. Natomiast ja boję się takich świąt i takiego wspólnego czczenia pamięci, bo nie mam takiej potrzeby. Dla mnie to jest takie dość intymne. Ja wolę być sama, jeżeli skupiam się nad grobem mamy i to jest taki moment, przy którym nie chciałabym być ani fotografowana, ani obgadywana na zasadzie, o zobacz. Więc powiem ci, że nawet oczywiście rocznica śmierci jak najbardziej, ale też jak są te listopadowe wszystkie święta zmarłych, to ja wtedy idę tam dosłownie na sekundkę i uciekam.
A propos tej piosenki Nic nie może wiecznie trwać, to była ucieczka Anki od muzyki popowej, to było otwarcie jakiegoś nowego rozdziału. Była w tym jej odwaga jakaś wielka, uważam. Nie zdążyłam jej tego powiedzieć. Chciałam jej to powiedzieć. Ona była w radiu na kilka dni przed wylotem do Stanów.
Pamiętam, opowiadałaś.
Tak, ja to wielokrotnie
przy okazji koncertu Życie Małgarz, twoja historia była też niesamowita, bo opowiadałaś właśnie, jak ty ją odbierałaś. Może fajnie byłoby, żebyś przypomniała może słuchaczom, bo to jest dużo fajnych wspomnień.
Ona przyszła tutaj do radia, do Andrzeja Matula na wywiad i właśnie wtedy piosenka Nic nie może wiecznie trwać była bardzo popularna, została piosenką roku. Mhm. Chciałam do mamy twojej podejść i powiedzieć jej, że się bardzo cieszę, że wyszła ze swojej szuflady, że tak powiem, że coś nowego zaczęła robić, bo to było ryzykowne wbrew pozorom, dlatego że ona była taką królową popu.
A ta piosenka jest popowa.
Jest popowa, ale
tylko jest taka
z rockowym pazurem.
Jest,
prawda? Tak, z rockowym pazurem. I to się udało. Ale ponieważ się spieszył kolega, już studio było zarezerwowane, więc ona tylko powiedziała, tak pomachała i mówi, zobaczymy się w przyszłym roku, to pogadamy. W nowym roku się zobaczymy. I zapamiętałam ją w tym białym futerku była i w czarnych spodniach. I teraz jak przeglądałam jakieś książki poświęcone właśnie Annie Jantar, to w jednej z nich jest zdjęcie Anki w tym białym futerku i w tych spodniach na lotnisku w Stanach, tuż przed powrotem do Polski.
Ona tak wracała właśnie.
Ale wracając do tej piosenki, Nic nie może wiecznie trwać i do współpracy z Budką Suflera, to była troszeczkę zmiana stylu mamy i nie wszyscy to lubili, na przykład twój tata Jarek, nie był taki za tym. Uważał, że Anka powinna śpiewać takie właśnie lekkie popowe piosenki. Nic tu nie trzeba na siłę rockowego wstawiać.
Ja myślę, że to nie jest do końca tak. To znaczy, tata na pewno oczywiście był ambasadorem tego, co on komponował dla niej.
Oczywiście.
Ale z drugiej strony, patrząc po wszystkich jej płytach, no jest tam miejsce dla innych kompozytorów. To nie było tak, że tylko on. Przecież
prawda?
Jest wielu kompozytorów, których nawet tata mamie zaproponował, czy gdzieś ta współpraca też wynikała z jakiejś takiej ich wspólnej przyjaźni. Dajmy na to Antoni Kopf albo Piotr Figiel, których zresztą Antoniego Kopfa tak samo cenił, pamiętam, całe życie i miał bardzo dużo dobrych wspomnień i dużo dobrego do powiedzenia o ich twórczości. Także na pewno miał w tym swoje myślenie i swój cel, bo bał się chyba tego, że mama rzeczywiście będzie chciała się odciąć od ludzi, którzy ją pokochali właśnie.
On tak mówił, że już tyle osób cię kocha właśnie za to, jaka jesteś. Po co się chcesz zmienić?
Bo mój tata się też zmieniał, ale bardzo wolno. Naprawdę. Bo zauważ, jakie piosenki też dla niej później pisał. Przecież on też napisał kilka utworów dla niej właśnie pod koniec, też takich nietypowych. On tak z jednej strony tak mówił, a z drugiej może wiedział, że on tak nie umie komponować i stawało się to dla niego takim wyzwaniem. Myślę, że ona wchodziła mu na ambicje, mm-hmm. i, że tak powiem, robiąc trochę pod włos takiej piosence, do której przyzwyczaiła słuchaczy. No na przykład na ostatniej płycie na piosenka Wielka Dama, to też jest utwór zupełnie inny. On właśnie stoi blisko, nic nie może wiecznie trwać w estetyce.
Tak.
Piosenka taka My Baby Waits for Rainy Days.
For Rainy Days.
Tak, bardzo taka też inna, taka dyskotekowa, ale też inna. No i kilka takich ballad nawet wcześniej, jak Dzień Nadziei. To jest piosenka przecudna. No to ma bardzo oryginalną, trudną harmonię, nawet taką lekko jazzową, a też została napisana przez tatę, więc ja myślę, że to jest kwestia tego, że on się troszeczkę wolniej zmieniał, ale moja mama go mobilizowała tymi swoimi poszukiwaniami do tego, żeby on też w sobie coś odkrył nowego, a nie szedł po
taką
tak zwanego
utartą ścieżką.
Hita, tak, najprostszą drogą.
Potrafiłabyś ocenić swoją mamę jako artystkę, jako gwiazdę, głos, wygląd, nie wiem, jakby się oceniła?
Trudne, teraz trudne. Wszystko trzeba oceniać. To jest trochę tak, jakbym częściowo jednak oceniała siebie, bo czuję taką więź. Artystycznie to mówisz, że mama zaczęła się zmieniać.
Tak, i chciała się zmieniać.
A ja poszłam właśnie już tą drogą, myślę. Może jest tak trochę, że pewne rzeczy, na których jej się nie udało kontynuować.
Ty przejęłaś?
Ja kontynuuję. Może, nie wiem. Teraz tak sobie o tym pomyślałam, bo jeżeli ona właściwie pod koniec życia weszła na drogę takich zmian, no to ja mogę powiedzieć, że ja zawsze mam takie podejście do tego, co robię, że chcę się zmieniać, chcę szukać świeżości, łamać jakieś schematy w głowie, myślenia o muzyce i staram się to robić na każdej płycie. Ale jeśli bym miała stać się takim krytykiem, historykiem i spojrzeć na epokę, na czasy, w których mama śpiewała.
Lata 70. jednym słowem.
Tak, tak? Ale też zwłaszcza koniec lat. To bym powiedziała, że moja mama bardzo w wielu przypadkach, wielu utworów wyprzedziła swój czas. Niektóre rzeczy się naprawdę nie zestarzały i mają jakiś taki rodzaj świeżości. Mogę również powiedzieć jako wokalistka, że śpiewała niezwykle perfekcyjnie, czysto, jeśli chodzi o intonację. W różnych warunkach się wtedy śpiewało, lepszych, gorszych odsłuchowo, a ona po prostu miała jakieś takie wewnętrzne to ucho i słyszenie, że śpiewała niezwykle pedantycznie, perfekcyjnie, czysto. Miała dźwięczny głos, rozpoznawalny, lekko nosowy. Ja też to mam, słuchać jak mówię nawet. I właśnie mamy podobny głos jak mówimy, bardziej niż jak śpiewamy. Bo mama miała głos bardziej taki dźwięczny, wynika to również z rejestru. Ona była sopranem, jestem mezzo-sopranem. Wydaje mi się, że też na uwagę zasługuje interpretacja. To na przykład jak ona śpiewa piosenkę Tylko mnie poproś do tańca, to jest niesamowicie mocne i wymowne. To jest dialog, rozmowa z Bogiem. Jak Bogdan Olewicz powiedział, że to jest, tak to pisał, jako rozmowę, dialog z Bogiem, jak posłuchałam sobie tego utworu właśnie w tym kontekście, to nie sposób się nie wzruszać.
Wcale nie była taką dobrą i łatwą rozmówczynią, jak przychodziła tutaj do radia na rozmowy na początku, bo była jakby taka trochę zamknięta, trochę w swoim świecie, trochę nieobecna i doskonale pamiętam ten moment, kiedy to się zmieniło, kiedy ona nagle tak się otworzyła. I to było, kiedy urodziła się Natalia. Naprawdę, urodzenie córki w jakiś sposób zmieniło Ankę, otworzyło ją. Ja nawet jej to powiedziałam.
Coś niesamowitego. Może dlatego, że jestem taką gadułą. To ode mnie, wiesz, jej to przeszło.
I wtedy już bardzo fajnie się z nią rozmawiało. Zresztą wcale nie tylko o piosenkach myśmy rozmawiały. Na antenie, tak. Ale były też takie rozmowy dotyczące na przykład ciuchów, ponieważ w tamtych czasach PRL-u artystki estrady były tymi osobami, które stosunkowo często wyjeżdżały za granicę, a wyjechać za granicę było wtedy bardzo trudno. A jak już się jechało za granicę, to można było sobie kupić coś fajnego, tak, jakieś fajne rzeczy, jakieś ciuchy. No i mama twoja, ja już to nawet dziś napisałam w jakimś felietonie, ona była, dzisiaj byśmy o niej powiedzieli, była ikoną stylu, naprawdę. Przywoziła różne fajne rzeczy, fajnie o tym rozmawiała. Też od niej się nauczyłam zapachu perfum Charlie, tak, bo używała ich.
Nawet dostałam je w prezencie od kogoś i one stoją u mnie tak na pamiątkę. I ja pamiętam ten zapach też. Kojarzy mi się z mamą, bo mocne są, tak, one, trudno, żeby tak szybko wietrzało, więc te rzeczy wszystkie, które po niej zostały, trochę tym wszystkim pachniały. No tak, no temat mody w tamtych latach to jest długi, nowy temat, ale jest bardzo ciekawy. Ja patrzyłam teraz na zdjęcie, bo książka ma się ukazać.
Na urodziny mamy?
Tak, tak, na urodziny 65. rocznica urodzin. Książka napisana przez takiego autora, który się nazywa Marcin Wilk. Wreszcie książka nie napisana przez fana, tylko kogoś, kto ten świat zaczął sam badać. Bardzo skrupulatnie, łącznie z tym, że chciał pokazać mamy trochę na tle epoki. To jest bardzo ciekawe.
Ciekawe.
Wiesz, właśnie i moda, i polityka, jakie były wtedy warunki dla artystów. Nawet wiem, że dotarł w Opolu do Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie dowiedział się, jakie były garze, zarobki, na przykład za Opole, kto dostawał najwięcej. Więc to są takie ciekawostki różne. Myślę, że ta książka będzie inna, bo zmierzam do tego, że teraz właśnie zdjęcie okładkowe było wybierane i tak patrzyłam na te wygolone brwi, wiesz. kreseczki, jak ta moda się zmieniała. Zależało mi na tym, żeby znaleźć moją mamę jak najbardziej taką, jednak poza modą naturalną. Ale rzeczywiście, miała trochę charakterystycznych modowych gadżetów na różnych zdjęciach.
Więc mama była ikoną stylu, a teraz ty jesteś ikoną stylu, czyli rodzinną tradycję kontynuujesz. Wiesz,
dla jednych ikoną, dla drugich nie ikoną.
No taki jest los ikony, że można ją skrytykować.
No można, tak, tak, oczywiście. Ale teraz w ogóle żyjemy w takich czasach obrazkowych. A internet generuje taki rodzaj obrazkowości, komiksowości w złym z tego słowa znaczeniu. Więc moją mamę to ominęło. Moja babcia kompletnie nie nadąża nad tymi nowościami. Cały czas jej tłumaczy, co to jest ten internet. Babcia mówi, Boże, gdyby Ania teraz żyła, jakby ona zaczęła, jakie to są możliwości, że tu można rozmawiać przez telefon, patrzeć, ale by się cieszyła, albo byłoby ułatwienie. A z drugiej strony, wydaje mi się, że teraz jest więcej roboty. Wtedy w notesie mamy zapiski. Spotkanie w Pagarcie, spotkanie w Zaiksie, z autorem tekstu, dużo koncertów, wszystko zapisane w kalendarzu, a teraz po prostu jest jakaś taka magma w tym życiu zawodowym. Tego jest tak dużo nośników, mediów, to wszystko wcale nie jest ułatwione, tylko jest bardziej pracochłonna.
Muszę ci to powiedzieć, ale na pewno nie jestem pierwszą osobą, która ci to mówi, bo to było tak bardzo widoczne, jak mama cię kochała. Po prostu miała na twoim punkcie fioła. Dosłownie. No, na pewno to słyszałaś wiele razy.
Tak, tak, oczywiście. No, chociażby listy, które ze Stanów do mnie pisała i mam je na pamiątkę. Oczywiście. Wiele osób mi to opowiada. No ale musiała podejmować trudne decyzje. Pomimo tej miłości do mnie, do tego, żeby żyć rodzinnym życiem, to podejmowała wyzwanie, rękawica i
jechała na przykład w trasę do Stanów Zjednoczonych.
Nie zawsze myśląc o sobie. Często też myśląc o kolegach z zespołu. Jak się jest liderem, ma się za sobą ludzi, których trochę jednak utrzymujesz i oni z tobą jadą na jednym wózku, to myślę, że to też z tego wynikało. Ale cały czas wątek mamy, wiadomo, no jest przy mnie i on jest naturalnym dla ludzi. Dla mnie zresztą też. Czułam, że jakoś muszę podać temu rękę w jakiś sposób. To był 99 rok, kiedy nagrałam piosenkę Tyle Słońca w nowej wersji z głosem mojej mamy. I dla mnie to było takie w ogóle metafizyczne spotkanie w studio z głosem mamy u Wojtka Olszaka w Sulejówku. Pamiętam, że to było takie dla mnie niesamowite, że jednak dokładam swój głos do mamy, że niby nie duet, ale jednak. I potem ta piosenka, no różny był jej odbiór, ale tak czy siak stała się no, dość głośnym hitem w Polsce. Później przyszła rocznica jej śmierci. Ja byłam w ciąży i jeszcze bardziej byłam sentymentalna i był pomysł zrobienia koncertu poświęconego mamie. W Teatrze Żydowskim koncert Tyle Słońca. Zaprosiłam do niego wielu wspaniałych wokalistów i piosenki dostały nowe aranżacje. I w zasadzie później była jeszcze płyta po tamtej stronie. Znowu byłam w ciąży. 2005 rok. Na tą płytę nagrałam 4 utwory mamy i jeden poświęcony jej po tamtej stronie. Taki bardzo mój wewnętrzny dialog z nią. Bardzo mnie dużo emocji ta piosenka kosztowała. Trochę się nie miałeś jak sobą nacieszyć.
Jak myślisz, jak mama by żyła, to skończy w maju? Skończyłaby. 65 lat. Przecież mogłaby jeszcze śpiewać. Na pewno by śpiewała, ja myślę, czy nie?
No właśnie, nie wiem. Ciekawe. Nie wiem, czy miała imperatyw, żeby to robić coś na siłę. Jeżeli by czuła, że ma, tak myślę sobie, artystyczne powołanie nadal, pomysły, to pewno by tworzyła. Ona była taka chyba skromna, normalna. Na pewno lubiła występować oczywiście, ale już jakby ostatnie jej wydawnictwa czy piosenki pokazują, że już nie chciała iść tą najłatwiejszą drogą. Więc być może by śpiewała, a może nie. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Za często zastanawialiśmy się nad tym, jakby wyglądała, jakby reagowała. To jest fajne, jak moje dzieci na przykład mówią o niej coraz babcia. Na przykład jakieś zdjęcie, a tu z babcią, tak? Babcią Anią i z dziadkiem Jarkiem, wiesz, i to jest takie fajne, bo przecież nie miała nigdy możliwości, okazji
poznania, prawda, i usłyszenia.
I tej relacji, no.
A one sobie zdają sprawę, twoje dzieci, Ania i Jaś, że babcia to nie jest taka zwykła babcia, tylko to jest po prostu super babcia.
Super babcia, ładnie. No chyba zdają już teraz.
Chwalą się tym może gdzieś?
Nie, chyba nie, ale mnie często wypytywali o to. Pamiętam, jak nasze życiorysy przechodziły przez ten sam etap. Czyli pamiętam moment, kiedy przeżyłam swoją mamę, mówiąc kolokwialnie. Miałam lat 29 i wiedziałam, że ojej, czyli w zasadzie to ona właśnie tyle tego życia miała. To jest takie, jak ja bym miała teraz już zakończyć. I to mnie przerażało, zwłaszcza, że ja obydwoje dzieci urodziłam przed 30 i tak sobie myślałam, że przecież ten kontakt nasz, ta nasza relacja no jest tak silna, a z drugiej strony dopiero się rozkręca, no dopiero
pewnie,
zaczynamy.
Wszystko przed wami jeszcze.
Tak. Więc to było dla mnie trudne. Pamiętam, jak porównywałam się do tego czasu, w którym była moja mama. A moje dzieci po prostu na babcię patrzą trochę jak na obrazek, który u nas wisi w honorowym miejscu w domu i przy schodach na piętro i pilnuje. Więc tak patrzą i często zadają jakieś pytania. Ten wypadek, jak to było, co ja wiedziałam. Też chyba żyją albo żyli z takim strachem, że się coś stanie, skoro mi się to stało, to czy im się nie stanie. No i taka trauma, takie naznaczenie już będzie do końca życia. Zwłaszcza dla mojej babci, która o nas drży potwornie, o każdego z nas.
Czy to, że zaczęłaś śpiewać jako dziecko, miało coś wspólnego, że twoją mamą jest Anna Jantar?
Nie, to znaczy pewno wspólnego tyle, że w genach dostałam od nich razem, od moich rodziców, no to, że jestem muzykalna i wrażliwa na muzykę, ale to, że moja mama śpiewała, a później moja dziecięca droga muzyczna, to się nie łączy w żaden sposób.
Bo to podobno ty byłaś inicjatorką, no przynajmniej twój tata
no,
tak opowiadał.
Tak, że podobno, że tata tak było.
Tak opowiadał.
Poprosiłam tatę, żeby też, a może coś dla mnie by napisał. Tak trochę być może, nie wiem, czy to w żartach, czy dlatego, że muzyka i ta pasja odbierała tatę, że on cały czas siedział przy tym pianinie i komponował. Więc no wiesz, może coś dla mnie, nie tylko dla tej cioci jednej z drugą. Więc to chyba tak było jakoś naturalnie. A zresztą ten program autorski, do którego tata napisał piosenkę, właśnie Co powie tata, ze słowami Jerzego Dąbrowskiego, to wtedy on powiedział, okej, to zróbmy taką jedną piosenkę. Na zasadzie, żeby był akcent rodzinny, skoro zabraknie mamy w tej opowieści. I szczerze mówiąc, chyba nikt się tego nie spodziewał, że to się, wiesz, tak rozkręci.
Myślałam może, że to było tak, jak opowiadała Ania Rusowicz, która też w tragiczny sposób straciła mamę, że ona bardzo długo miała w sobie taką niezgodę na show biznes. Ona uważała, że to ten show biznes, ta piosenka odebrały jej mamy. Nie chciała w ogóle wejść na estradę. Nie miałaś takich uczuć w ogóle?
Nie, ja nie miałam. Ja od dziecka lubiłam występować, prezentować jakieś swoje wymyślone rzeczy w szkole, na różnych akademiach, gdzie zbierałam koleżanki i tam reżyserowałam. Wymyślałam, że dobra, to zrobimy, to zaśpiewamy, to zatańczymy. Cały czas coś takiego się działo. Od dziecka miałam jakąś taką potrzebę, a potem stało się to moim zawodem, ale przed tym, zanim stało się zawodem, było ciężką pracą, ponieważ ja właśnie musiałam zapracować na własne nazwisko, a z takimi skojarzeniami, obciążeniami to wcale nie tak łatwo, bo wszyscy myślą, że to ktoś załatwił. W ogóle słowo załatwił, takie pochodzące z komuny, bo to wtedy się załatwiało przecież, a nie robiło. Do dziś przecież funkcjonuje. Coś byś mi załatwił. A to nie da się. Nie da się załatwić publiczności, nie da się załatwić fanów. Tego się nie da. To trzeba sobie wypracować samemu. Nie ma na to innej drogi.